Pani Paulina Rabczak, pisarka, autorka dwóch powieści historyczno-obyczajowych, których wydawcą jest Pruszyński i Spółka w naszym studiu. Witam Panią. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pochodzi Pani z Rzeszowa, ale od kilku lat mieszka Pani w Wiedniu, gdzie studiuje na Uniwersytecie Wiedeńskim, a zawodowo jest Pani związana także z Operą Wiedeńską. Zgadza się?
Tak jest.
A Pani obecność w Rzeszowie to po prostu przyjazd do rodziny na wakacje?
Tak, właśnie spędzam jeszcze końcówkę wakacji w domu.
W ubiegłym roku zadebiutowała Pani powieścią historyczno-obyczajową pod tytułem W Starym Wiedniu, wydaną przez wydawnictwo Pruszyński i Spółka, a w tym roku ta oficyna wydała drugą Pani powieść pod tytułem Wiedeńska Melodia. Mamy tę drugą książkę tutaj w naszym studiu, mamy także dla słuchaczy, ale o tym będziemy mówić pod koniec naszego spotkania, bo będą Państwo mieli okazję tę książkę otrzymać, kilka osób, które do nas zadzwonią, ale tak jak mówię, dopiero pod koniec naszego spotkania tutaj w studiu. Wiedeńska Melodia, tak jak czytam tę książkę, a pierwszą też miałam okazję poznać, to jest kontynuacja tej pierwszej powieści.
Tak, jest to kontynuacja, chociaż nie jest to taka kontynuacja sensu stricto w takim znaczeniu, że nie śledzimy bohaterów pierwszego tomu bezpośrednio, nie jest to bezpośrednia kontynuacja tej historii, to są dwie zamknięte historie, więc teoretycznie można je czytać osobno, ale czytając część drugą można sobie zaspoilerować część pierwszą, także lepiej jest czytać po sobie, ale jakby ktoś sięgnął właśnie najpierw po Wiedeńską Melodię, to też jest to możliwe, bo książka nie kontynuuje. Wszystkie wątki, które były w pierwszym tomie, zostały w pierwszym tomie zamknięte i tutaj mamy zupełnie nowe wątki, chociaż wciąż tych samych bohaterów, którzy są już trochę starsi, bo książka dzieje się 9 lat po pierwszej.
No tak, i to moje pytanie takie czysto techniczne ma związek z tym, jak pani opanowuje to bogactwo wątków, bohaterów. Oczywiście w tej pierwszej części, w tej pierwszej powieści pod tytułem W Starym Wiedniu pewne wątki się zakończyły i rzeczywiście tę książkę można czytać, tę drugą, Wiedeńska Melodia, jako coś zupełnie odrębnego, bo pani wraca do niektórych, bo pani czasami wyjaśnia to, co się zdarzyło z bohaterami, albo tak fabułę konstruuje, że czytelnik tego się dowiaduje. Więc jak wygląda to opanowanie całej tej materii ludzkich losów?
To jest trudna sprawa, bo ja mam skłonność do wymyślania wielu postaci, wielu wątków i komplikowania ich sobie czasem zupełnie niepotrzebnie. I tu przydaje się po prostu taki bardzo duży zeszyt z notatkami, z jakimiś drzewami genealogicznymi, z wykresami bohaterów, jakieś mapy myśli. Ja robię bardzo dużo notatek i czasem to się zmienia bardzo dynamicznie, bo nieraz sięgam na przykład po miesiącu z powrotem do notatek, bo czegoś sobie nie potrafię przypomnieć i okazuje się, że bohaterowie, którym zaplanowałam coś zupełnie innego, w międzyczasie poszli w inną stronę.
Zaczynają żyć swoim życiem i trochę się tak panoszyć.
Tak, czasem się zaczynają tak bardzo panoszyć, że to jest ciężko opanować, ale staram się jak mogę, żeby nad nimi troszkę tutaj mieć więcej władzy, ale to tak jest, że na początku jest łatwo, a im dalej się idzie, im dłużej się pisze, to autor też zna lepiej tych bohaterów, bo nie wiem, wiem, że inni autorzy robią od początku jakieś takie karty bohaterów tak zwane, że wypisują wszystkie ich cechy, wszystkie jakiś background, wszystkie ich całą historię rodzinną, zainteresowania. Natomiast dla mnie to jest trudne, bo po prostu na początku ten bohater mam jakiś koncept na niego, ale on jest trochę taką białą kartą, która się zapełnia w miarę pisania powieści. Nieraz jak wymyślę coś w czasie pisania, to potem wracam do początku, gdzieś dopisuję, przepisuję, dokładam. Czasem totalnie zmienia się koncepcja bohatera i czytam początek i porównuję z końcem i to po prostu jest straszny przeskok, którego się nieraz nie spodziewałam. Tutaj też problemem było to, że z pierwszej części faktycznie wypadło mi dwoje bohaterów, którzy w ogóle w pierwszej wersji, co mało kto to wie, ale oni mieli umrzeć w pierwszej wersji i dopiero jak zdecydowałam się na wydawanie, to jednak troszkę ich losy stały się trochę przyjemniejsze, że tak powiem, nikt nie zginął. bo jednak nie chodzi też o to, żeby... Ja lubię, ale nie chodzi o to, żeby pognębić czytelnika aż za mocno i pozabijać połowę bohaterów, bo to się wtedy też tak nie czyta.
No tak, czyli nie myśli pani takimi kategoriami, że udramatyzujmy, no to lepiej się w cudzysłowie sprzeda, czyli czytelnikowi się będzie lepiej czytać, więcej emocji to wywoła.
Ja czasem lubię udramatyzować, ale też to jest właśnie tak, że trzeba znaleźć balans między tym, żeby to było, bo musi być ten dramat, bo inaczej się nie czyta, ale żeby to też nie było takie za bardzo smutne, deprymujące, jakieś przygnębiające. I właśnie miałam ten problem, że w pierwszej wersji w ogóle właśnie pisałam pierwszą część i zaraz po niej zaczęłam pisać drugą część i jeszcze w tej opcji, gdzie ci bohaterowie nie żyją i bardzo dużym wyzwaniem było, bo faktycznie pierwszą część potem poprawiałam, oni jednak przeżyli, ale tam trochę jakby musiałam zrobić tak, żeby w tej drugiej części jakoś to się pospinało, żebym nie dopisywała całego nowego wątku na 100 stron, czy nie wiadomo ile, bo by mi się to po prostu wtedy inaczej nie skleiło.
No i... ja myślę, że słuchacze docenią te zwierzenia. Rzeczywiście taka bardzo techniczna strona pracy pisarza, pisarki, żeby zapanować nad tymi swoimi bohaterami i wątkami. No ale mówi tak pani o notatkach, mówi też pani o wierności pewnym faktom z życia bohaterów. Tymczasem jest to i ta powieść, i ta wcześniejsza, to są powieści historyczno-obyczajowe i właśnie ten pierwszy człon tej nazwy, tego określenia, powieść historyczna, to jest bardzo istotne, bo rzeczywiście pani bazuje na historii, osadza fabułę w realiach historycznych akurat XIX-wiecznego Wiednia. I tutaj pytanie o to, jak pani się przygotowuje, czy przygotowywała do tego, żeby być wierną w tej powieści wydarzeniom historycznym, bo tak rzeczywiście jest. A jeśli czasami pani robi jakieś takie, jakby to powiedzieć, dygresje, czy troszkę tak zawirowywuje tę historię jeszcze bardziej, no to pojawia się adnotacja na dole strony, że dla podkolorowania, szukam tutaj tego fragmentu, że dla podkolorowania czy podkoloryzowania dramaturgii pojawiają się jeszcze dodatkowe tutaj informacje. No więc jak jest z tym przygotowaniem historycznym? Jak pani to robi? To są godziny spędzone w bibliotece nad książkami historycznymi?
W pewnym sensie tak, chociaż ja już te swoje godziny spędziłam w bibliotece w czasach jeszcze licealnych, żeby zbudować sobie tę bazę, na której teraz tworzę, bo przez całe liceum miałam ogromną ambicję wygrać olimpiadę historyczną ogólnopolską, co mi się nie to nie udało, ale właśnie moją specjalizacją na olimpiadzie był XIX wiek i ja siedziałam nad tą olimpiadą bardzo, bardzo długie godziny, zwłaszcza nad tym XIX wiekiem. Czytałam mnóstwo lektur, mnóstwo różnych opracowań i ja gdzieś też już w sumie od dziecka się bardzo interesowałam monarchią Habsburgów i ucząc się do tej olimpiady też właśnie ten temat był mi bliski, był dla mnie bardzo ciekawy. Właśnie dobierałam sobie lektury, żebym miała coś o Austro-Węgrzech, o Franciszku Józefie, więc ten taki kamień węgielny, że tak to nazwę, został już położony te kilka lat temu, jak jeszcze byłam w liceum. Natomiast już takie tematy stricte łączące się z książką, bo tam pojawia się i właśnie sytuacja kobiet w muzyce i też pojawiają się socjaldemokraci, komuniści, co prawda tak gdzieś na marginesie, ale jest ten wątek, czy
gospodarcze też, sprawy,
tak,
prawda?
Czy też takie właśnie jakieś drobne rzeczy dotyczące życia codziennego, to już doczytuję na bieżąco. Zazwyczaj na początku staram się pomyśleć nad tym, co mi jest w ogóle potrzebne, jakie tematy, co ja powinnam jeszcze doczytać, czego nie wiem. Zawsze coś wychodzi po drodze, bo wszystkiego na początku, zwłaszcza pisania, się nie da ogarnąć, ale gdzieś tam to doczytuję. Też na pewno mi pomaga to, że znam niemiecki na tyle dobrze, no muszę go znać, bo tam mieszkam i żyję, i studiuję, i pracuję, że mogę bez problemu czytać też te źródła niemieckojęzyczne i bardzo dużo jest fajnych źródeł w internecie dotyczących stricte historii Wiednia i na przykład do tej książki szukałam jakieś informacje, kiedy został zelektryfikowany Wiedeń, kiedy była jakaś kanalizacja założona i to nie pojawia się to wszystko w książce, bo to by było naprawdę, musiało być tak bardzo grube, jakbym chciała zawrzeć to wszystko, co gdzieś czytałam w trakcie przygotowań. Ale jak się już człowiek tak rozpędzi, tak czyta, to można w tym siedzieć i wynajdywać takie smaczki, głowa mała.
No tak, kontekst historyczny to jedno, a drugi kontekst to topografia tych miejsc, które pojawiają się na kartach powieści. No i też jak pani tę wiedzę zdobywała, bo wiem skądinąd, też przecież rozmawiałyśmy już o tej pierwszej książce w grudniu, kiedy pani była tutaj w Rzeszowie, wtedy pani mówiła, że te swoje pierwsze książki pani zaczęła pisać w czasach licealnych. Nawet te książki mają swoje źródła jeszcze w czasie licealnym, więc wtedy pani chyba jeszcze tak może często nie jeździła do Wiednia, jeśli w ogóle.
Ja zaczęłam pisać pierwszy tom jakoś, o ile dobrze pamiętam, to był grudzień, chyba grudzień 20 roku, czyli jeszcze w klasie maturalnej. I tę książkę też jeszcze zaczęłam chyba jakoś tuż przed maturą pisać, ale kończyłam ją już na pewno w Wiedniu i większa część powstawała już w Wiedniu. Ja byłam w Wiedniu kilka razy, zanim się przeprowadziłam i bardzo mi się to miasto podobało, byłam absolutnie zakochana i dlatego też chciałam jechać tam na studia. I tak mniej więcej wydawało mi się, że tę topografię w miarę znam. Potem napisałam tę pierwszą część, przeprowadziłam się i robiłam rewizję tego, co napisałam do właśnie już pod kątem wydania i okazało się, że niektóre rzeczy tak, a inne rzeczy po prostu opisałam totalnie błędnie, że na przykład sprawdzałam coś na mapie i okazywało się, że ta odległość, która na mapie wydawała mi się malutka, okazywała się jednak taką sporą odległością i trzeba było to poprawiać. Też pamiętam, że niektóre rzeczy zmieniałam właśnie już pod wydawanie, bo znałam generalnie z tych wyjazdów takich turystycznych tylko samo centrum Wiednia, a nie znałam takich mniejszych gdzieś tam, nawet nie takich dalekich, bo Wiedeń jest taki, że ma tą pierwszą dzielnicę, która jest takim ścisłym centrum i wokół są te dzielnice też takie historyczne, które już w XIX wieku zostały przyłączone do miasta i to się nazywa wewnętrzne dzielnice, bo jeszcze są takie duże, ogromne, zewnętrzne, już nowoczesne, industrialne, a właśnie te wewnętrzne dzielnice.
No to jest to samo to, źródło, to jest takie jądro Wiednia. Rozumiem, że taka część, która się pewnie trochę zmieniła współcześnie, ale jednak sięga swoimi korzeniami do tego XIX
tak,
wieku.
Tak, no gdzieś właśnie ta pierwsza dzielnica tak w stosunku do tych czasów, w których się dzieje książka, się bardzo nie zmieniła. Bardziej te już właśnie te wewnętrzne, ale już te dalsze dzielnice i ja też je bardziej poznałam i też okazywało się, że tam też są ciekawe rzeczy, które można by przedstawić albo gdzieś tam umieścić dom, czy tam właśnie w pierwszej części, pamiętam, jest ta bohaterka, która ma ten zakład modniarski i pamiętam, że na początku on gdzieś tam był w tej pierwszej dzielnicy, a potem się okazało, że jak ja już tam przyjechałam, że w sumie niedaleko jest tam chyba w siódmej dzielnicy jej dałam ten zakład, bo tam faktycznie jest dużo takich zakładów rękodzielniczych, takich sklepików lokalnych, różnych zakładów, po prostu tam jest wszystko, co człowiek szuka, to tam znajdzie i dlatego je to przeniosłam, także to wyobrażenie, które miałam przed przeprowadzką, przy pisaniu pierwszej części, początku drugiej, potem zostało zderzone z tym, jak to jest naprawdę i trochę tam było poprawek.
No tak, techniczna strona tworzenia powieści osadzonych w XIX-wiecznym Wiedniu, historia, topografia miejsc, to wszystko bardzo ważne, bo to się składa na tę całość, w której osadza pani fabułę, czyli losy swoich bohaterów i bohaterek. Pani Paulina Rabczak, pisarka, autorka dwóch powieści historyczno-obyczajowych, których wydawcą jest Pruszyński Spółka w naszym studiu. Witam panią. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pochodzi pani z Rzeszowa, ale od kilku lat mieszka pani w Wiedniu, gdzie studiuje na Uniwersytecie Wiedeńskim, a zawodowo jest pani związana także z Operą Wiedeńską. Zgadza się?
Tak jest.
A pani obecność w Rzeszowie to po prostu przyjazd do rodziny na wakacje.
Tak, właśnie spędzam jeszcze końcówkę wakacji w domu.
W ubiegłym roku zadebiutowała pani powieścią historyczno-obyczajową pod tytułem W Starym Wiedniu, wydaną przez wydawnictwo Pruszyński Spółka, a w tym roku ta oficyna wydała drugą pani powieść pod tytułem Wiedeńska Melodia. Mamy tę drugą książkę tutaj w naszym studiu, mamy także dla słuchaczy, ale o tym będziemy mówić pod koniec naszego spotkania, bo będą państwo mieli okazję tę książkę otrzymać, kilka osób, które do nas zadzwonią, ale tak jak mówię, dopiero pod koniec naszego spotkania tutaj w studiu. Wiedeńska Melodia, tak jak czytam tę książkę, a pierwszą też miałam okazję poznać, to jest kontynuacja tej pierwszej powieści.
Tak, jest to kontynuacja, chociaż nie jest to taka kontynuacja sensu stricto pod, w takim znaczeniu, że nie, nie śledzimy bohaterów pierwszego tomu bezpośrednio, nie jest to bezpośrednia kontynuacja tej historii, to są dwie zamknięte historie, więc teoretycznie można je czytać osobno, ale czytając część drugą można sobie zaspoilerować część pierwszą, także lepiej jest czytać po sobie, ale jakby ktoś sięgnął właśnie najpierw po Wiedeńską Melodię, to też jest to możliwe, bo książka nie kontynuuje. Wszystkie wątki, które były w pierwszym tomie, zostały w pierwszym tomie zamknięte i tutaj mamy zupełnie nowe wątki, chociaż wciąż tych samych bohaterów, którzy są już trochę starsi, bo książka dzieje się 9 lat po pierwszej.
No tak, i to moje pytanie takie czysto techniczne ma związek z tym, jak pani opanowuje to bogactwo wątków bohaterów. Oczywiście w tej pierwszej części, w tej pierwszej powieści pod tytułem W Starym Wiedniu pewne wątki się zakończyły i rzeczywiście tę książkę można czytać, tę drugą, Wiedeńska Melodia, jako coś zupełnie odrębnego, bo pani wraca do niektórych, bo pani czasami wyjaśnia to, co się zdarzyło z bohaterami, albo tak fabułę konstruuje, że czytelnik tego się dowiaduje. Więc jak wygląda to opanowanie całej tej materii ludzkich losów?
To jest trudna sprawa, bo ja mam skłonność do wymyślania wielu postaci, wielu wątków i komplikowania ich sobie czasem zupełnie niepotrzebnie. I tu przydaje się po prostu taki bardzo duży zeszyt z notatkami, z jakimiś drzewami genealogicznymi, z wykresami bohaterów, jakieś mapy myśli. Ja robię bardzo dużo notatek i czasem to się zmienia bardzo dynamicznie, bo nieraz sięgam na przykład po miesiącu z powrotem do notatek, bo czegoś sobie nie potrafię przypomnieć i okazuje się, że bohaterowie, którym zaplanowałam coś zupełnie innego, w międzyczasie poszli w inną stronę.
Zaczynają żyć swoim życiem i trochę się tak, panoszyć.
Tak, czasem się zaczynają tak bardzo panoszyć, że to jest ciężko opanować, ale staram się jak mogę, żeby nad nimi troszkę tutaj mieć więcej władzy, ale to tak jest, że na początku jest łatwo, a im dalej się idzie, im dłużej się pisze, to ci autor też zna lepiej tych bohaterów, bo nie wiem, wiem, że inni autorzy robią od początku jakieś takie karty bohaterów tak zwane, że wypisują wszystkie ich cechy, wszystkie jakieś background, wszystkie ich całą historię rodzinną, zainteresowania. Natomiast dla mnie to jest trudne, bo po prostu na początku ten bohater, mam jakiś koncept na niego, ale on jest trochę taką białą kartą, która się zapełnia w miarę pisania powieści. Nieraz jak wymyślę coś w czasie pisania, to potem wracam do początku, gdzieś dopisuję, przepisuję, dokładam. Czasem totalnie zmienia się koncepcja bohatera i czytam początek i porównuję z końcem i to po prostu jest straszny przeskok, którego się nieraz nie spodziewałam. Tutaj też problemem było to, że z pierwszej części faktycznie wypadło mi dwoje bohaterów, którzy w ogóle w pierwszej wersji, co mało kto to wie, ale oni mieli umrzeć w pierwszej wersji i dopiero jak zdecydowałam się na wydawanie, to jednak troszkę ich losy stały się trochę przyjemniejsze, że tak powiem, nikt nie zginął, bo jednak nie chodzi też o to, żeby... Ja lubię, ale nie chodzi o to, żeby pognębić czytelnika aż za mocno i pozabijać połowę bohaterów, bo to się wtedy też tak nie czyta.
No tak, czyli nie myśli pani takimi kategoriami, że udramatyzujmy, no to lepiej się w cudzysłowie sprzeda, czyli czytelnikowi się będzie lepiej czytać, więcej emocji to wywoła.
Ja czasem lubię udramatyzować, ale też to jest właśnie tak, że trzeba znaleźć balans między tym, żeby to było, bo musi być ten dramat, bo inaczej się nie czyta, ale żeby to też nie było takie za bardzo smutne, deprymujące, jakieś przygnębiające i właśnie miałam ten problem, że w pierwszej wersji w ogóle właśnie pisałam pierwszą część i zaraz po niej zaczęłam pisać drugą część i jeszcze w tej opcji, gdzie ci bohaterowie nie żyją i bardzo dużym wyzwaniem było, bo faktycznie pierwszą część potem poprawiałam, oni jednak przeżyli, ale tam trochę jakby musiałam zrobić tak, żeby w tej drugiej części jakoś to się pospinało, żebym nie dopisywała całego nowego wątku na 100 stron, czy nie wiadomo ile, bo by mi się to po prostu wtedy inaczej nie skleiło.
No ja myślę, że że słuchacze docenią te zwierzenia. Rzeczywiście taka bardzo techniczna strona pracy pisarza, pisarki, żeby zapanować nad tymi swoimi bohaterami i wątkami. No ale mówi tak pani o notatkach, mówi też pani o wierności pewnym faktom z życia bohaterów. Tymczasem jest to i ta powieść, i ta wcześniejsza, to są powieści historyczno-obyczajowe i właśnie ten pierwszy człon tej nazwy, tego określenia, powieść historyczna, to jest bardzo istotne, bo rzeczywiście pani bazuje na historii, osadza fabułę w realiach historycznych akurat XIX-wiecznego Wiednia. I tutaj pytanie o to, jak pani się przygotowuje, czy przygotowywała do tego, żeby być wierną w tej powieści wydarzeniom historycznym, bo tak rzeczywiście jest. A jeśli czasami pani robi jakieś takie, jakby to powiedzieć, dygresje, czy troszkę tak zawirowuje tę historię jeszcze bardziej, no to pojawia się adnotacja na dole strony, że dla podkolorowania, szukam tutaj tego fragmentu, że dla podkolorowania czy podkoloryzowania dramaturgii pojawiają się jeszcze dodatkowe tutaj informacje. No więc jak jest z tym przygotowaniem historycznym? Jak pani to robi? To są godziny spędzone w bibliotece nad książkami historycznymi?
W pewnym sensie tak, chociaż ja już te swoje godziny spędziłam w bibliotece w czasach jeszcze licealnych, żeby zbudować sobie tę bazę, na której teraz tworzę, bo przez całe liceum miałam ogromną ambicję wygrać olimpiadę historyczną ogólnopolską, co mi się niestety nie udało, ale właśnie moją specjalizacją na olimpiadzie był XIX wiek i ja siedziałam nad tą olimpiadą bardzo, bardzo długie godziny, zwłaszcza nad tym XIX wiekiem. Czytałam mnóstwo lektur, mnóstwo różnych opracowań i ja gdzieś też już w sumie od dziecka się bardzo interesowałam monarchią Habsburgów i ucząc się do tej olimpiady też właśnie ten temat był mi bliski, był dla mnie bardzo ciekawy. Właśnie dobierałam sobie lektury, żebym miała coś o Austro-Węgrzech, o Franciszku Józefie, więc ten taki kamień węgielny, że tak to nazwę, został już położony te kilka lat temu, jak jeszcze byłam w liceum. Natomiast już takie tematy stricte łączące się z książką, bo tam pojawia się i właśnie sytuacja kobiet w muzyce i też pojawiają się socjaldemokraci, komuniści, co prawda tak gdzieś na marginesie, ale jest ten wątek, czy
gospodarcze sprawy,
tak,
prawda?
Czy też takie właśnie jakieś drobne rzeczy dotyczące życia codziennego, to już doczytuję na bieżąco. Zazwyczaj na początku staram się pomyśleć nad tym, co mi jest w ogóle potrzebne, jakie tematy, co ja powinnam jeszcze doczytać, czego nie wiem. Zawsze coś wychodzi po drodze, bo wszystkiego na początku, zwłaszcza pisania, się nie da ogarnąć, ale gdzieś tam to doczytuję. Też na pewno mi pomaga to, że znam niemiecki na tyle dobrze, no muszę go znać, bo tam mieszkam i żyję, i studiuję, i pracuję, że mogę bez problemu czytać też te źródła niemieckojęzyczne i bardzo dużo jest fajnych źródeł w internecie dotyczących stricte historii Wiednia i na przykład do tej książki szukałam jakieś informacje, kiedy został zelektryfikowany Wiedeń, kiedy była jakaś kanalizacja założona i to nie pojawia się to wszystko w książce, bo to by było naprawdę musiało być tak bardzo grube, jakbym chciała zawrzeć to wszystko, co gdzieś czytałam w trakcie przygotowań. Ale jak się już człowiek tak rozpędzi, tak czyta, to można w tym siedzieć i wynajdywać takie smaczki, że głowa mała.
No tak, kontekst historyczny to jedno, a drugi kontekst to topografia tych miejsc, które pojawiają się na kartach powieści. No i też jak pani tę wiedzę zdobywała, bo wiem skądinąd, też przecież rozmawiałyśmy już o tej pierwszej książce w grudniu, kiedy pani była tutaj w Rzeszowie, wtedy pani mówiła, że te swoje pierwsze książki pani zaczęła pisać w czasach licealnych, nawet te książki mają swoje źródła jeszcze w czasie licealnym, więc wtedy pani chyba jeszcze tak może często nie jeździła do Wiednia, jeśli w ogóle.
Ja zaczęłam pisać pierwszy tom jakoś, o ile dobrze pamiętam, to był grudzień, chyba grudzień 20 roku, czyli jeszcze w klasie maturalnej. I tę książkę też jeszcze zaczęłam chyba jakoś tuż przed maturą pisać, ale kończyłam ją już na pewno w Wiedniu i większa część powstawała już w Wiedniu. Ja byłam w Wiedniu kilka razy, zanim się przeprowadziłam. I bardzo mi się to miasto podobało, byłam absolutnie zakochana i dlatego też chciałam jechać tam na studia. I tak mniej więcej wydawało mi się, że te topografie w miarę znam, Potem napisałam tę pierwszą część, przeprowadziłam się i robiłam rewizję tego, co napisałam, do właśnie już pod kątem wydania i okazało się, że niektóre rzeczy tak, a inne rzeczy po prostu opisałam totalnie błędnie, że na przykład sprawdzałam coś na mapie i okazywało się, że ta odległość, która na mapie wydawała mi się malutka, okazywała się jednak taką sporą odległością i trzeba było to poprawiać. Też pamiętam, że niektóre rzeczy zmieniałam właśnie już pod wydawanie, bo znałam generalnie z tych wyjazdów takich turystycznych tylko samo centrum Wiednia, a nie znałam takich mniejszych gdzieś tam, nawet nie takich dalekich, bo Wiedeń jest taki, że ma tą pierwszą dzielnicę, która jest takim ścisłym centrum i wokół są te dzielnice też takie historyczne, które już w XIX wieku zostały przyłączone do miasta i to się nazywa wewnętrzne dzielnice, bo jeszcze są takie duże, ogromne, zewnętrzne, już nowoczesne, industrialne, a właśnie te wewnętrzne dzielnice.
No to jest to samo to, źródło, to jest takie jądro Wiednia. Rozumiem, że taka część, która się pewnie trochę zmieniła współcześnie, ale jednak sięga swoimi korzeniami do tego XIX wieku.
Tak, no gdzieś właśnie ta pierwsza dzielnica tak w stosunku do tych czasów, w których się dzieje książka, się bardzo nie zmieniła. Bardziej te już właśnie te wewnętrzne, ale już te dalsze dzielnice i ja też je bardziej poznałam i też okazywało się, że tam też są ciekawe rzeczy, które można by przedstawić albo gdzieś tam umieścić dom, czy tam właśnie w pierwszej części, pamiętam, jest ta bohaterka, która ma ten zakład modniarski i pamiętam, że na początku on gdzieś tam był w tej pierwszej dzielnicy, a potem się okazało, że jak ja już tam przyjechałam, że w sumie niedaleko jest do, tam chyba w siódmej dzielnicy jej dałam ten zakład, bo tam faktycznie jest dużo takich zakładów rękodzielniczych, takich sklepików lokalnych, różnych zakładów, po prostu tam jest wszystko, co człowiek szuka, to tam znajdzie i dlatego je to przeniosłam, także to wyobrażenie, które miałam przed przeprowadzką, przy pisaniu pierwszej części, początku drugiej, potem zostało zderzone z tym, jak to jest naprawdę i trochę tam było poprawek.
No tak, techniczna strona tworzenia powieści osadzonych w XIX-wiecznym Wiedniu, historia, topografia miejsc, to wszystko bardzo ważne, bo to się składa na tę całość, w której osadza pani fabułę, czyli losy swoich bohaterów i bohaterek.